Chwała Panu, bracia i siostry, przyjaciele. Zacznę od serdecznych pozdrowień z Krakowa. U nas w zborze to po ogłoszeniach i po kolekcie już wszyscy wychodzą. Więc cieszę się, że nie wychodzicie, że jeszcze jesteście. Taki temat mi leży na sercu, o duchowej obfitości, o jej istnieniu i można by wiele mówić o tym, czym ona jest, jak w nią wejść, jak ją utrzymać, ale ja chcę głównie mówić o tym, jak ją odzyskać, kiedy ona się z jakichś powodów w naszym życiu zagubi. I zanim będę czytał pewne teksty, chciałbym zaznaczyć, że kiedy mowa jest o duchowej obfitości, to nie sposób też mówić o duchowym niedostatku. Kiedy mówimy o duchowym bogactwie, to musimy też wspominać o duchowej nędzy. I na początku tu był czytany fragment z Psalmu 103 i powtarzaliśmy wspaniałe zdania i można by powiedzieć, to właśnie tak wygląda ta duchowa obfitość, kiedy Pan zaspokaja wszelkie nasze potrzeby, kiedy leczy wszelkie nasze choroby, kiedy usuwa wszelkie problemy z naszego życia, kiedy cieszymy się Jego miłosierdziem, Jego łaską, kiedy po prostu czujemy się w pełni usatysfakcjonowani. Ale wiemy, że nie zawsze tak nasze życie wygląda. Wiemy, że czasem różne chmury zbierają się nad naszym życiem, że przeżywamy różne doświadczenia, że przeżywamy pokusy, że przeżywamy ataki diabelskie. I wtedy nie jest nam po prostu tak bardzo różowo. Nie jesteśmy w takiej wielkiej euforii. Przeżywamy wtedy poważne problemy, poważne doświadczenia i bywają chwile, kiedy nasze życie jest bliskie załamania. Ale właśnie dobrze jest tym sprawom się przypatrywać w świetle Pisma Świętego i badać właśnie, co ewentualnie jest przyczyną tego, że w naszym życiu duchowa obfitość jak gdyby nie zawsze tak się przejawia, nie zawsze funkcjonuje, że często czujemy jakieś braki, jakieś niedostatki. I chciałbym ten temat poruszyć, biorąc za podstawę pewne wydarzenia ze Starego Testamentu, a konkretnie z Księgi Sędziów. My wiemy, że te starotestamentowe historie służą dla naszego pouczenia, są pewnym cieniem tej duchowej rzeczywistości, w jakiej my teraz żyjemy, kiedy Pan Jezus złożył swoją ofiarę. Jesteśmy ludem Bożym, nowego przymierza, jesteśmy duchowymi dziedzicami Jezusa Chrystusa, ale tamto jest dla nas przykładem i wiele tych wydarzeń, które spotykały właśnie lud izraelski, jest dla nas obrazem, jest dla nas, dla naszego pouczenia, dla naszego doświadczenia i dlatego to, co oni przeżywali, ma bardzo wielkie znaczenie, żebyśmy się temu przypatrywali, żebyśmy z tego wyciągali jakieś wnioski do naszego życia. I Księga Sędziów opisuje etap historii ludu Bożego, kiedy on już wyszedł z Egiptu, już odbył tą wędrówkę przez pustynię, już przekroczył Jordan i wziął w posiadanie swoje dziedzictwo, wziął w posiadanie ziemię kananejską, obiecaną mu przez Boga. I żyje w tej ziemi, gospodaruje, zagospodarowuje ten kraj, który Bóg mu darował. Ale właśnie nie zawsze cieszyli się duchową obfitością w tym kraju i spotykały ich różne rzeczy, które były udręką. I o tym właśnie czym chcemy czytać. I chciałbym, żebyśmy szczególną uwagę zwrócili na to, jaka była przyczyna ich problemów w tym kraju i jaka była Boża reakcja na te problemy i jaka była droga wyjścia z tych problemów i jakie było Boże rozwiązanie tych problemów właśnie. Będę czytał kilka małych fragmentów, które no właściwie do jednego się sprowadzają. One, pewna sytuacja się powtarzała szereg razy tam. I pierwsze miejsce przeczytajmy z Księgi Sędziów, trzeci rozdział. Trzeci rozdział od 7 do 9 wiersza. Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu Bogu swoim i służyli Baalom i Aszerom. Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszana Ryszatajma, króla Aram Naharaim. I byli synowie izraelscy w niewoli u Kuszan Ryszatajma przez 8 lat. Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował od Niela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. To jest jeden fragment. Drugi fragment jest w tym samym rozdziale od 12 wiersza do 15. I synowie izraelscy w dalszym ciągu czynili zło w oczach Pana. Dał Pan Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem za to, że czynili zło w oczach Pana. Skupił on przy sobie Amonitów i Amalekitów, a wyruszywszy, pobił Izraela i zajęli miasto Palm. I byli synowie izraelscy w niewoli u Eglona, króla Moabu, przez 18 lat. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził im Pan wybawcę Ehuda, syna Gery, Beniaminitę. Może tyle. Dalszy odcinek jest w 4 rozdziale, 1-3 wiersze. A gdy umarł Ehud, synowie izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana. Więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. A wodzem jego wojska był Sisera, który mieszkał w Haroszet Hagoim. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana. Może po tyle. W dalszym ciągu jest mowa, że właśnie Pan posłał i tym razem wybawiciela i są szczegóły tego, jak nastąpiło to wybawienie. Otwórzmy jeszcze 6 rozdział tej samej księgi i przeczytamy niektóre wiersze. 1 wiersz, a potem od 6 do 8. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midjańczyków na 7 lat. 6 wiersz. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midjańczyków. I wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka. I tak dalej. Przerwijmy tutaj czytanie. Jeszcze można by czytać podobny fragment z 10 rozdziału i w księdze Nehemiasza jest takie podsumowanie, gdzie właśnie jest podkreślone to, jak często to się powtarzało, że ta historia powtarzała się w dziejach ludu izraelskiego szereg razy. Pewien taki mechanizm, pewien taki scenariusz. Ja bym może poprosił taką folię, gdzie jest tych kilka punktów, dlatego żebyśmy lepiej zapamiętali. I właśnie tutaj widzimy ten mechanizm, który się powtarzał. Czynili zło w oczach Pana. Reakcją Bożą było to, że wydał ich w ręce wrogów. I trzeci punkt, wołali do Pana. Pod wpływem tej udręki, która ich spotkała. I 4 punkt, Pan wzbudzał im wybawcę, wybawiciela. I jest taka, można tu widzieć, chodzi o relacje Boga i Jego ludu. I są te dwa czynniki, jak gdyby te dwa podmioty, jest Bóg i jest Jego lud. I niestety ludowi Bożemu przypada tu rola tego, który psuje sytuację, który sprawia, że jest nie tak jak trzeba. Czynią zło w oczach Pana. I gdybyśmy sięgnęli do ustanowień przymierza, jakie Pan zawarł ze swoim ludem, a ono jest bardzo wyraźnie opisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, to byśmy widzieli, że właśnie to przymierze zawierało wszystkie potrzebne elementy, jakie są zobowiązania tego ludu, a jakie na siebie Bóg bierze zobowiązania. I Bóg obiecał duchową obfitość, ale pod pewnymi warunkami. I od razu zapowiedział, i tam w tym 28 rozdziale 5 Mojżeszowej jest taka lista błogosławieństw, potężnych, wspaniałych błogosławieństw, które spotkają ten lud za jego posłuszeństwo, za jego trzymanie się sercem swojego Boga, za jego szczerość przed Bogiem. A jest też lista właśnie różnych skutków, różnych konsekwencji, jakie będą ponosić, kiedy odstąpią od Boga, kiedy zaczną właśnie czynić zło w jego oczach, to znaczy naruszą te warunki przymierza. I to się tutaj po prostu realizuje w tej historii, którą przeczytaliśmy. I od razu trzeba powiedzieć, że to, że Pan wydał ich w ręce wrogów, to nie była Boża zemsta. To nie była też Boża kara. To był po prostu środek, żeby ich sprowadzić z powrotem na właściwą drogę. Oni musieli poczuć skutki tego swojego nieposłuszeństwa. Musieli poczuć rezultaty tego swojego odwrócenia się od Boga, czy też po prostu zaniedbania się w swojej relacji z Bogiem, w swoich zobowiązaniach względem Boga. I dlatego właśnie znaleźli się w rękach wrogów. Po prostu przymierze z Bogiem wymaga, żeby nasze serca były z Nim związane mocną więzią, a jeżeli nie są, to przestają funkcjonować te wspaniałe Boże błogosławieństwa. Przestaje nasze życie cieszyć się tą duchową obfitością. I to po prostu się dzieje siłą rzeczy. Takie są mechanizmy, moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli nasze serca nie są związane, nie są szczerze oddane naszemu Panu, nie pilnujemy się w tej naszej duchowej kondycji, żeby trwać z Panem we właściwej z Nim relacji, to przynosi określone negatywne skutki do naszego życia. Chciałbym jeszcze na podstawie innego miejsca biblijnego przedstawić właściwie to samo, ten sam mechanizm, z tym, że jest tam trochę inna sytuacja i trochę inny jest obraz tego stanu. Mianowicie w drugiej księdze Kronik, w 7 rozdziale, Pan mówi takie słowa do Salomona i to jest też bardzo znane miejsce. Druga księga Kronik, 7 rozdział, 13 i od 13 do 15 wiersza. Gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię, i będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. I może drugą folię poproszę, gdzie właśnie te z kolei zależności są tak przedstawione. Podobno pamięć wzrokowa jest skuteczniejsza, jest bardziej wydajna niż pamięć słuchowa. I widzimy właśnie, że tutaj Pan mówi do Salomona o innych udrękach, o innym rodzaju uciążliwości. Mówi o suszy, o szarańczy, o zarazie, ale rozwiązanie jest bardzo podobne. Trzeba po prostu wołać do Pana, z tym, że tu jest trochę bardziej szczegółowo. Jest mowa o tym, że trzeba się ukorzyć przed Panem, że trzeba się modlić, szukać Jego oblicza i odwracać się od swoich złych dróg. I jest to, a wtedy właśnie Pan wysłuchuje z niebios, odpuszcza grzechy swojego ludu, ich ziemię uzdrawia, ich teren niejako, ich życia wraca do właściwych relacji z Nim. I to powoduje, że powraca jak gdyby ta duchowa obfitość. I jest pocieszające tutaj, że to, co jest do zrobienia ze strony człowieka, który znalazł się w takiej sytuacji, że coś przestało w jego życiu funkcjonować, że jego relacja z Panem jakoś się zachwiała, albo może tego nawet nie zauważył, ale znalazł się w jakichś wielkich trudnościach, jakichś wielkich tarapatach, znalazł się w jakichś problemach bardzo, bardzo uciążliwych, czy to w jakichś chorobach w swoim życiu, czy najbliższych członków rodziny, czy w jakichś sprawach bytowych, o których często słyszymy, czy jakichś rozterkach, nieporozumieniach, na przykład w relacjach małżonków coś się zaczyna rwać, coś zaczyna pękać, coś zaczyna się jak grozi zburzeniem, albo w jakichś innych jeszcze sprawach po prostu nasze życie nagle znajduje się w problemach i będąc ludźmi wierzącymi nie wiemy bardzo jak do tego podejść, jak to sobie wytłumaczyć, jak z tego wyjść. I myślę, że tutaj te przykłady starotestamentowe wskazują nam taką drogę wyjścia i wskazują i są bardzo zachęcające w tym właśnie sensie, że Pan nie oczekuje od nas niczego, co by przekraczało nasze możliwości, niczego, co by było dla nas niewykonalne. Po prostu powinniśmy wołać do Pana, powinniśmy ukorzyć się przed Nim, przyznać, że nasze życie było nie w pełni mu oddane, że takie czy inne zło miało miejsce w naszym życiu. Te elementy tego, o czym mówię, i te wnioski można by podeprzeć całą masą wersetów też i nowotestamentowych, gdzie mamy wspaniałe obietnice, gdzie mamy po prostu jak gdyby to nasze nowotestamentowe dziedzictwo, które nie było dziedzictwem geograficznym, ale dziedzictwem właśnie duchowym. I tam są wspaniałe obietnice, które na przykład mówią o tym, że to jest ostatnie wiersze pierwszego listu Jana. Tam jest taki wspaniały wiersz: wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Zły to jest szatan po prostu. A więc wspaniała obietnica, tylko że bardzo często się zdarza w naszym życiu, nawet jako ludzi wierzących, że ona nie do końca funkcjonuje, że zły może nas tknąć. A dlaczego? Dlatego, że w taki czy inny sposób daliśmy mu przystęp. I jest takie miejsce, które nas przed tym ostrzega. żebyśmy nie dawali diabłu przystępu, bo jak mu damy przystęp, to nas tknie, a może nie tylko tknie, ale poturbuje dotkliwie. I będzie to rezultatem tego, że nie spełniliśmy warunków tego przymierza, że daliśmy diabłu miejsce, czy to w naszych myślach, czy w naszych słowach, czy w naszych czynach. I z jednej strony jest to ludzkie, jest to naturalne. Nasze życie bardzo łatwo popada w jakieś takie rzeczy, ale jest droga wyjścia, jest droga właśnie powrotu do tej Bożej normalności, do tych normalnych relacji z Bogiem, właśnie kiedy lud Jego woła do Pana. I ten trzeci punkt na tej poprzedniej folii, wołali do Pana. Chciałbym, żeby tak mocno utkwił nam, nie tylko może na dzisiejszy dzień albo na najbliższe dnie, ale żebyśmy go sobie tak zapisali w świadomości jako środek do powrotu do normalnych relacji z naszym Panem, niezależnie od tego, jakiego rodzaju trudności nas spotykają, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju problemami się borykamy w naszym życiu. I to wołanie do Pana, czyli po prostu usilna modlitwa, ona powoduje przemianę. Rezultatem jest ten następny punkt, że Pan wzbudzał im wybawcę. Czyli na skutek naszego wołania Pan zaczyna działać po prostu. Zaczyna się coś zmieniać, jeżeli my się korzymy, jeżeli odstępujemy od złego, jeżeli szukamy Bożego oblicza w modlitwie, to Pan zaczyna działać. Może nie od razu, może nie tego samego dnia się to ujawni, ale na pewno Bóg zaczyna realizować warunki swojego przymierza. I gdybyśmy czytali wiele innych miejsc, nie mamy na to czasu, to byśmy zobaczyli, że wiele jest takich świadectw. Już od Księgi Mojżeszowej, kiedy lud Boży wołał do Pana, albo Mojżesz, czy jakiś przywódca tego ludu wołał do Pana, Pan zawsze odpowiadał, Pan zawsze reagował pozytywnie. Nigdy wołanie do Pana nie było bezskuteczne. Jest taki psalm 107, gdzie są opisane cały szereg takich sytuacji, w których się lud Boży znalazł, jakiś udręk, którego spotkały. I każdy ten fragment się kończy takim wersetem: wołali do Pana i wybawiał ich z ich ucisku. I nawet jest takie miejsce tam w Księdze Sędziów, trochę dalej, w 10 rozdziale, gdzie znowu czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, znowu popadali w niewolę, a kiedy wołali do Pana, to Pan im powiedział: wołajcie sobie do tych bogów, którym służycie, ja już was nie będę wyrywał. I to już była naprawdę groźna sytuacja. Ale kiedy czytamy dalej ten rozdział, to widzimy, że nawet w tej sytuacji Pan i tak ich wyrwał. Bo oni się przestraszyli, oni sami zaczęli porządkować swoje życie, zaczęli usuwać ze swojego życia te obce elementy, te naleciałości, którym pozwolili wejść i zająć miejsce ich Boga. I Pan się i tak zlitował, i tak posłał wybawcę, i tak ich wyratował. Moi drodzy, dlatego możemy, Słowo Boże mówi, z pełną ufnością, w pełni wiary możemy w każdym czasie przystępować do naszego Pana, choćby nas oskarżało sumienie, choćby ciążyły na nas bardzo ciężkie winy, albo może jakieś, niekoniecznie to muszą być jakieś wielkie grzechy, może być sytuacja, gdzie nie jesteśmy bardzo świadomi, w czym tkwi rzecz, w czym myśmy nie dopisali, co spowodowało, że diabeł znalazł dostęp do naszego życia i zaczął nas dręczyć i zaczęły nas spotykać różne uciążliwości, różne nieprzyjemności, różne walki duchowe. czy wiemy, czy nie wiemy, możemy wołać do Pana. A jak wołamy do Pana, to Pan zaczyna działać i zaczyna czynić zmiany w dwóch dziedzinach. Po pierwsze, czyni zmiany w naszym własnym życiu. My, korząc się przed Panem i wołając do Niego, czyli modląc się usilnie, zostajemy przez Niego przeobrażani. I On stopniowo naświetla nam to, czego z początku może nie rozumiemy. Może nie wiemy dlaczego, może nie wiemy, co sprawia w naszym życiu, że jest źle, że jest tak, jak jest. Może nie zdajemy sobie sprawy, że nasze motywacje pewne nie uległy przeobrażeniu. Może nasze relacje z innymi osobami, czy jakieś zgorzknienie właśnie w naszym życiu, czy jakieś inne jeszcze czynniki sprawiają, że Pan jest zasmucony i że Jego błogosławieństwo jak gdyby się wycofało z naszego życia, ale w miarę naszego wołania do Pana to może zostać zmienione, bo On nas przekształca i choć nawet początkowo nie wiemy, o co chodzi, to w miarę naszych modlitw On nam to objawi. On nas nakieruje w różny sposób przez swoje słowo, przez bezpośrednie jakieś odbieranie pewnych myśli od Ducha Świętego albo przez jakiegoś człowieka, brata czy pastora, który nam usłuży, który nam pomoże w naszej sytuacji. Wiele sposobów ma Pan Bóg. Wystarczy, że usilnie zabiegamy o to, aby nasze życie było w porządku przed Jego obliczem. I taki mi się nasuwa obraz. Wy macie tutaj wiele małych dzieci, jest wiele młodych osób, młodych małżeństw i są te niemowlaki dopiero co urodzone albo kilkumiesięczne. I wszyscy wiemy, jak one rozwiązują swoje problemy, że w zasadzie mają tylko jeden sposób rozwiązania problemu, jakikolwiek by to był problem. Te problemy są najróżniejszego rodzaju. Na przykład mama zapomni nożyce gdzieś tam i zawinie te pierzynkę, te pieluszki i nożyce tam uwierają gdzieś. To jest oczywiście dowcip, ale czy to dziecko jest głodne, czy ma mokro pod sobą, czy właśnie coś go uwiera, czy kłuje, czy drażni odzież, jego skórę. Jest tylko jeden sposób rozwiązania tego problemu. Ona woła swoją matkę. I nie bardzo musi wiedzieć. Ono nie wyraża żadnych treści, a jednak to jest sprawą już matki, żeby po prostu rozpoznać, o co chodzi, jaki jest ten problem. I nasz Bóg doskonale wie, jakie są nasze problemy. Wiecie, ja się jakiś czas tak martwiłem, czy ja się prawidłowo modlę. I nawet w usłudze tu i tam na ten temat zmiankowałem. Czy ja mam wiarę przy modlitwie, czy ja właściwe słowa wypowiadam, czy ja właściwe akcenty kładę. Bolało mnie, że ja często w modlitwie moje myśli jakoś odchodzą gdzieś i muszę wracać myślami, jakieś takie rozproszenie. I tak jakiś taki wewnętrzny niepokój miałem, że moja modlitwa pewnie nie jest tak skuteczna, jak powinna. Ale kiedyś przeczytałem takie wspaniałe zdanie w pewnej książce, nie wiem już w której, bo tych książek teraz jest tyle, że nie jestem w stanie zapamiętać, ale było tam wspaniałe zdanie. Nie licz na swoją zdolność naśladowania Boga. Licz na Jego zdolność prowadzenia cię. I to jest wspaniałe, że my nie musimy i ten niemowlak, on się nie martwi, czy prawidłowo woła, czy prawidłowo krzyczy. On po prostu krzyczy i to jest wszystko, na co go stać. I to już jest prawo mamy, żeby się w tym rozeznała, o co chodzi. I wiedzmy, że jak tylko wołamy do Pana z głębi serca szczerego, to On słyszy i zmienia. I zmienia się nasze własne życie, a w ślad za tym zaczynają się zmieniać okoliczności w tej sferze widzialnej, po prostu materialnej. Bóg zaczyna działać, pojawia się jakiś sposób wybawienia i nasi wrogowie, te wrogie moce, które nas dręczą w taki czy inny sposób, w końcu muszą ustąpić i Pan zostaje uwielbiony w naszym życiu. I to jest wspaniałe właśnie, że jest taki środek Pan zgotował, że chociaż my upadamy, chociaż wiele razy upadamy, możemy się podnieść, możemy wołać do Pana i On zaczyna działać i On zaczyna przywracać ten stan normalności, właściwych relacji między nami jako członkami Jego ludu, a Nim samym. I obyśmy o tym pamiętali właśnie, że jest taki środek, który nigdy nie zawodzi. I choćby jakie były nasze problemy, czy to jakieś właśnie, jak mówiłem, jakieś w małżeństwach problemy, czy zdrowotne problemy, czy materialne, bytowe problemy, czy jakieś dzieci, powiedzmy, chore, czy nieprawidłowo się rozwijające, czy jeszcze jakieś inne grożące nam konsekwencje w relacjach z innymi ludźmi i tak dalej. Wołajmy do Pana, a Pan wtedy okazuje swoją moc, swoją wierność. Pan z powrotem wraca do realizacji tych postanowień, tego wspaniałego przymierza nowotestamentowego, tego wspaniałego dziedzictwa. Jest takie miejsce, znamy te miejsca, które mówią, że Pan uzdrawia wszystkie choroby nasze, między innymi w tym 103 psalmie. Jest takie stwierdzenie też u Izajasza w 53 rozdziale. Są takie stwierdzenia w Nowym Testamencie, że Jego sińce uleczyły nas. Jest takie wspaniałe stwierdzenie w liście Jakuba, że jeżeli ktoś choruje, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą, niech namaszczają go olejkiem, a modlitwa wiary uzdrowi chorego. Jeżeli się nawet grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. Wspaniała obietnica, wspaniały element tego duchowego dziedzictwa nowotestamentowego w Chrystusie. Ale jak wygląda rzeczywistość? I myślę, że duszpasterze, że ci, którzy to czynią według wskazówek Pisma Świętego w liście Jakuba, mogliby zaświadczyć o tym, że były przypadki, kiedy tak się stało, że dokładnie tak Pan zadziałał i chwała Mu za to, że modlitwa wiary uzdrowiła chorego i było mu odpuszczone. Ale wiem, że jeżeli będziemy szczerzy, to też przyznamy i przypomnimy sobie i jesteśmy w stanie wymienić, że tak dokładnie bracia zrobili, a rezultatu nie było. I pytanie teraz, dlaczego? Coś się zepsuło, a może trzeba tak z przymrużeniem oka patrzeć na Słowo Boże i po prostu pogodzić się z tym, że tak będzie, że nie zawsze to zadziała. Moi drodzy, Pismo Święte jest Słowem Bożym. Pismo Święte jest Słowem Najwyższego i nie ma nic pewniejszego niż Pismo Święte. Ale właśnie jeżeli w naszym życiu coś się psuje, to też psują się i nasze relacje z Bogiem, a rezultat jest ten, że te obietnice nie w pełni działają. I pamiętamy, że jest takie miejsce, które mówi o tym, chyba do Koryntian, że dlatego jest między wami wiele słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Bo gdybyście się sami rozsądzali, nie bylibyście sądzeni. A więc tam mamy niejako klucz, dlaczego czasem te wspaniałe obietnice, że Jezus niósł wszystkie nasze boleści, nie działają. Po prostu pojawia się jakiś brak w naszym chodzeniu z Panem. Ale nie musimy za bardzo doszukiwać się w naszym życiu, nie musimy za bardzo się wytężać i umysłowe jakieś ćwiczenia robić, żeby poszukać. Wystarczy wołać do Pana, wystarczy w pokorze ukorzyć się przed Nim i przedstawić Mu sprawę. Panie, nie wiem gdzie, ale gdzieś ja nie dopisuję, a ja nie chcę trwać w duchowej nędzy, ja nie chcę trwać w duchowym niedostatku. Ja chcę iść naprzód, ja chcę, aby moje stosunki z Bogiem były normalne, były według woli Bożej, były według wzorca Jego słowa. I jest bardzo ważne, żebyśmy pod tym względem byli całkiem szczerzy względem siebie i całkiem szczerzy też względem innych i w imię i względem Boga, bo no, jest taką naszą ludzką skłonnością, a chwała Panu, jakoś tam sobie poradzę, może zamilczymy jedną, drugą sprawę, ale ona bardzo uwiera i czasem uwiera coraz bardziej i dręczymy się coraz bardziej. O wiele lepiej być szczerym i przyznać się i upokorzyć się i przyznać się, bracie, nie jest tak w moim życiu, jak powinno być. Bolejem i problem mnie trapi i nie potrafię sobie poradzić. Nie daję rady, już on trwa przez wiele może miesięcy i nie widzę rezultatu. I wierzę, że kiedy będziemy szczerzy i kiedy połączymy nasze siły i będziemy razem wołać do Pana, to On odpowie tak, jak odpowiadał za każdym razem, kiedy Jego lud właśnie wołał. Ale oprócz tego takiego indywidualnego spojrzenia na sprawę, bo to, o czym dotychczas mówiłem, to może dotyczyć każdego z nas jako jednostki i naszego osobistego duchowego życia i osobistej relacji z naszym Panem. Ale to ma też aspekt taki zbiorowy, bo tu chodziło o cały lud Boży, tu chodziło o lud pierwszego przymierza właśnie. Cały naród popadał w niewolę. I możemy siebie zapytać, czy my jako Kościół, jako zbór czy zbory Jezusa Chrystusa, czy żyjemy w duchowej obfitości, czy żyjemy na poziomie takim, jaki Słowo Boże dla nas przewiduje, czy jako to nowotestamentowe ciało Chrystusowe godnie Go reprezentujemy. Czy nasza przed światem na nasze prezentowanie się jest właściwe, czy Bóg jest z nas zadowolony i czy w tym sensie możemy mówić o duchowej obfitości w naszym życiu. I tu jest takie zapytanie, jakby to pytanie postawić każdemu i szukalibyśmy na nie odpowiedzi, może nie jednoznaczne by były te odpowiedzi. Bo z jednej strony na pewno doświadczamy działania Bożego, na pewno doświadczamy nowego życia w Chrystusie, na pewno narodziliśmy się na nowo i przyniosło to wymierne, konkretne, bardzo widoczne skutki. To wniosło do naszego życia. Nasze życie uległo przemianie w wielu dziedzinach, więc to są wszystko wielkie pozytywy, niewątpliwie tej naszej relacji z Bogiem. Ale czy już właśnie doszliśmy do tej pełni, o jakiej mówi Słowo Boże? A nade wszystko, czy nasze właśnie reprezentowanie Chrystusa przed światem, czy nasze obowiązki bycia nosicielami Jego światła, bycia solą ziemi, bycia tymi, przez których nader rozliczna mądrość Boża jest wiadoma całemu stworzeniu, czy z tego się wywiązujemy w całej pełni, czy Pan jest z nas zadowolony. I tak widzę, moi drodzy, że jest taki czas, kiedy Duch Święty jak gdyby na to kładzie nacisk, abyśmy także i pod tym względem byli bardzo szczerzy, abyśmy widzieli swoje zaniedbania, abyśmy widzieli to, co powstrzymuje, powiedzmy, nasze świadectwo przed światem, że obecność Boża nie zawsze tak wspaniale się prezentuje w naszym, pomiędzy nami, jak powiedzmy w trakcie uwielbiania, że nie zawsze nasze życie jest tak czyste i szczere przed Bogiem, aby Boża moc mogła się objawiać, aby Duch Święty dotykał bardzo mocno grzeszników, aby powodował nawrócenia, aby powodował to, że nowe dusze by przychodziły. I dzięki Bogu, że jest taki czas, kiedy widzimy, że na wielu miejscach na świecie Pan budzi swój Kościół. Pan jak gdyby potrząsa ludem swoim, aby właśnie go otrząsnąć z takich różnych zastojów, z takich różnych sytuacji, gdzie właśnie część tej duchowej obfitości się zagubiła, i aby powrócić do całej pełni, aby w pełni móc się cieszyć Bożym błogosławieństwem i aby też móc działać jako lud Boży na pełne Boże upodobanie. I nie wszyscy to widzą. Są tacy, którzy jakoś tak uważają, że tak jak jest, to jest w miarę dobrze. Ale my wiemy, że choć jest w miarę dobrze, to może być lepiej w wielu dziedzinach. I Słowo Boże mówi na przykład te słowa do zboru laodycejskiego. Mówisz, że masz wszystkiego pod dostatkiem, że niczego nie potrzebujesz, a Pan Bóg to widział całkiem inaczej. I ja się cieszę z tego, że widzę właśnie takie symptomy, które wyraźnie dowodzą, że Pan ma więcej dla swojego ludu i chce nas wprowadzać w większe rzeczy i chce się manifestować w sposób wyraźniejszy i w sposób mocniejszy pomiędzy swoim ludem. I jest wiele argumentów, które można przytoczyć, że tak właśnie jest. I na trzeciej folii, którą poproszę, jest kilka takich punktów, które chciałbym tylko już bez wielkiego rozważania szczegółów, tylko żebyście rzucili okiem na to, jakie są właśnie dowody, że Bóg ma dla nas więcej i chce, żebyśmy wchodzili w całą pełnię Jego, tej obfitości duchowej. Więc pierwsze obietnice w Słowie Bożym. Niektóre już wymieniłem, a jest ich bardzo, bardzo wiele, które, no niektóre aż dech nam zapierają, kiedy czytamy na przykład, że jeśli słowo moje mieszka w was i tak dalej, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Na pewno nie możemy powiedzieć, wątpię, czy ktoś mógłby podnieść rękę, że w jego życiu ta obietnica funkcjonuje do końca, że po prostu on żyje w tej rzeczywistości. Ale te obietnice są jak gdyby takim stanem docelowym i jest naszym zadaniem właśnie oczyszczać nasze stosunki z naszym Panem, aby dochodzić do tego stanu docelowego, aby dojrzewać jako Jego lud, aby właśnie wchodzić w całą pełnię tego, co Jezus Chrystus dla nas zdobył swoją ofiarą na krzyżu, swoją przelaną krwią. Drugi argument taki to jest Kościół czasów apostolskich, który na pewno był dojrzalszy niż my jesteśmy, który na pewno był skuteczniejszy w swoim zwiastowaniu niż my jesteśmy, który był w stanie wstrząsnąć ówczesnym światem, mimo że pod wielu względami był uboższy, można powiedzieć, niż my, jeżeli chodzi o jakieś wykształcenie, czy finanse, czy takie sprawy. Trzeci. Śladowali naszego Pana, że nie jakiś człowiek, nie jakiś model chrześcijanina, nawet nie apostoł Piotr, czy Paweł, czy Jan ma być naszym wzorcem, ale Jezus Chrystus, że nasze postępowanie ma przymierzać się do Niego. I czwarty punkt, ludzie Boży w historii. Wiemy, że pewne osoby zasłynęły jako ludzie wiary, jako ludzie, którymi Bóg w szczególny sposób się posługiwał w historii Kościoła. I nie jest to tak, że to są jakieś szczególne wyjątki, jacyś herosi, jacyś wyjątkowi ludzie, ale to są po prostu ludzie, którzy wołali do Pana, którzy oddali Mu całe swoje życie, którzy wyrzekli się tych wszystkich ludzkich ograniczeń, jak gdyby pozwolili się pozbawić tych wszystkich barier, które dzieliły ich od swojego Pana, i dzięki temu Bóg ich mógł używać w nieprzeciętny sposób, ale w normalny sposób, bo On tak chce używać każdego z nas. Jego słowo mówi, że wodzi oczyma swoimi po całej ziemi, aby właśnie znajdować takich ludzi. I przebudzenia, znamy historię tych różnych wydarzeń, które w pewnym czasie i na pewnych miejscach, na pewnych terenach, gdzie łaska Boża w szczególny sposób się przejawiała. I znowuż to nie był żaden Boży kaprys, że tak się Mu podobało w pewnych momentach. To miało swoje podłoże i ci, którzy badają te sprawy, wiedzą, że na początku każdego przebudzenia jest to, co było tym trzecim punktem na tej pierwszej folii, że wołali do Pana, że ludzie po prostu szukali oblicza Bożego, że się korzyli przed Panem, że odstępowali od swojego zła, wyznawali swoje różne uchybienia i upadki, a rezultatem był właśnie powrót Bożej obfitości, powrót Bożej normalności. I to jest wspaniałe, że to się dzieje i w naszym czasie. Ten szósty punkt mówi, i to jest argument, że dzisiaj na świecie to się dzieje, może w większej mierze niż kiedykolwiek w przeszłości, że po prostu na wielu miejscach wraca duchowa obfitość i Pan w szczególny sposób błogosławi i dzieją się rzeczy nadnaturalne i Kościół się rozwija i pomnaża liczebnie bardzo szybko i całe regiony, całe wielkie tereny, całe nawet kraje zostają w sposób widoczny dotknięte przez Ewangelię, przemienione w pozytywny sposób. I ostatni punkt, siódmy, pragnienie i głód. Ja już 50 lat około obserwuję jako człowiek bieżący tą scenę duchową na różnych miejscach i mogę zaświadczyć, że takiego pragnienia i głodu nigdy za tych 50 lat nie było. Że po prostu wielu ludzi bożych, wielu ludzi wierzących ma takie głębokie wewnętrzne przekonanie od Ducha Świętego, że można i trzeba iść naprzód w swoim życiu duchowym, że można i trzeba zdobywać nowe tereny, że można i trzeba wchodzić w obfitszą relację z Bogiem, która będzie po prostu sprowadzi większą obfitość do naszego życia. I dlatego niechby nasze życie właśnie tak się ukierunkowało. Uświadamiajmy sobie na bieżąco ten Boży wspaniały mechanizm. Choć sprawy zepsuliśmy, czy nawet nasi poprzednicy, nasi przodkowie zepsuli niejedno w naszym życiu, czy to osobistym, czy rodzinnym, czy zborowym, możemy wołać do Pana, możemy korzyć się, możemy szukać Jego oblicza, a On będzie działał i zobaczymy wspaniałe rzeczy. Niech to ma miejsce, niech nasze życie po prostu skieruje się na ten tor i poświęćmy swoją wygodę, poświęćmy czas. Po prostu to wymaga takiej pewnej pasji. I ja wiem, że moje słowa tego nie sprawią, że nikomu tego nie przekażę, jeżeli tego nie dokona Duch Święty. Jeżeli Duch Święty Ciebie nie dotknie, jeżeli nie poczujesz takiego żalu i takiego pewnego upokorzenia, i nie zobaczysz i nie powiesz: Panie, moje dotychczasowe życie to nie jest życie duchowej obfitości, jakie Ty masz dla mnie. Wiele może uchybień, wiele może zła w Twoich oczach. I to sprawiło, że diabeł ma przystęp i to sprawiło, że wiele Twoich obietnic nie funkcjonuje do końca. Ale ja nie chcę w tym stanie pozostać. Ja chcę z tego stanu iść do normalności, do duchowej obfitości. Ja chcę porzucać to, co mnie wstrzymuje. Ja chcę zewlekać z siebie te wszystkie resztki starego człowieka, resztki mojej cielesności i zmysłowości, i duszewności. A chcę szukać relacji z Tobą coraz głębszej, aby Twoje obietnice w moim życiu i w naszym życiu jako Kościoła działały, abyś Ty był uwielbiony, bo to jest celem ostatecznym. Nie aby nam było dobrze, nie aby nam się żyło wygodnie, nie abyśmy sobie mogli żyć beztrosko, ale o to chodzi, aby nasz Pan był z nas zadowolony, aby Jego Królestwo dojrzewało do tej postaci docelowej, zanim On przyjdzie i zabierze swój Kościół, aby On był przez nas właściwie reprezentowany przed tym światem. I wierzę, że On to będzie czynił. Wierzę, że zapali nasze serca. I ja tak muszę powiedzieć, że moje serce zapalił pod tym względem i pragnę, aby zapalał coraz bardziej, aby właśnie nie było w moim życiu już innych celów, nie było jakichś ubocznych dążeń, ale aby to było naczelnym, jedynym dążeniem właśnie zadowolić mojego Pana, uwielbić Go w moim życiu, a wierzę, że On wtedy rozwiąże też i moje osobiste problemy, moje osobiste bolączki, z którymi się borykam, bo tak mówi Jego Słowo, że jeżeli najpierw szukamy Królestwa Bożego, to wszystko inne On się wtedy postara w naszym życiu. Niech Jego imię będzie uwielbione w nas i przez nas. Amen.